Witam Was, kochani, pokojem Bożym w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiele kazań słyszałem, które warto było powtórzyć, a nawet mówić je raz w tygodniu, aby utrwalić sobie ich treść i dosyta się nakarmić. Nie mówię tego o swoich wystąpieniach, ale takie kazania słyszałem. Lecz w wersji pogłębionej postanowiłem z pragnienia dzisiaj jedno z ostatnich moich świadectw nieco wolniej, a dosadniej powtórzyć, aby położyć nacisk na temat i zakorzenić te wartości, treści z Biblii, ich myśli w naszych sercach na dłużej. Nie jest tak, że nie mam innych tematów, ale mimo to może byłby to dobry zwyczaj, że jak treść słowa jest dobrym, zdrowym pokarmem i jest odzew, to warto je ponowić. I nie chodzi tutaj o pochlebianie dla mówcy, ale o potrzeby ogółu słuchających odbiorców. Nie da się też identycznie powiedzieć, ale spróbuję sens w rozszerzonym zakresie powtórzyć. Mówiłem już kiedyś o takiej tematyce, bo jest więcej rodzajów tego zagadnienia, ale dzisiaj powtórzę te ostatnie, którym kilka miesięcy temu było mi dane rozpocząć nasze nabożeństwo. Pamiętacie może, jak wówczas ono powstało. W sumie prawiłem kazanie najpierw do siebie, w domu, w smutnych okolicznościach, które były moim udziałem i mnie bezpośrednio dotknęły. Szukałem pocieszenia, ulgi, odnowy, nadziei. Siedząc tak wtedy, zacząłem od słów uwagi do siebie, mówiąc tak. Piotrze, wiele trudów może cię spotkać, ale nie pozwól sobie na to, by opuściła cię resztka nadziei, bo krucho będzie z tobą. A potem podzieliłem się po części z wami i jednak, co niektórzy prosili o więcej. I zrodziło się z tego takie przesłanie. Ale zanim rozpocznę, żeby jego treść wygłosić i aby ono miało jednomyślny cel, to gwoli poprawnej proklamacji sensu całokształtu muszę zadać dwa proste, retoryczne pytania. Zgadzacie się na pewno, że odwrotną na nadzieja jest beznadzieja. A drugie pytanie, czy jest sens pójścia razem z grupą i robienia czegoś, jak się nie ma nadziei, że to coś się osiągnie. Mówiąc inaczej, jak mamy nadzieję i wspólny cel, to idziemy razem, a jak nie mamy, to też idziemy razem? Chyba nie, bo w jakim celu? Dobrze. Jesteśmy wspólnie, myślę, że tego samego zdania, więc pragnę podzielić się tym, co leży mi na sercu w ostatnim czasie z wami teraz. Chciałbym wszystko skrupulatnie wam przekazać i nie wiem, czy mi się to uda. Tak bym sobie tego życzył, ale jestem dość umęczony skumulowanymi atakami diabła na mnie i na moją rodzinę w niemal każdej dziedzinie życia. I miewam ochotę się poddać. Wiem, że mi nie wolno. Padam i nie mam siły się podnieść, a wiem, że powinienem, przynajmniej jako głowa rodziny. Więc próbuję wstać i trwać i wstaję. Drodzy, lecz wiemy, że każdy ma problemy i chyba większość z nas ma pod górę, bo takie czasy. Co prawda jedni mają Mount Everest, a inni mniejsze góry do pokonania. Niemniej jednak, tak czy tak, potrzebujemy bezapelacyjnie w naszej pielgrzymce pod te nasze górki elementu z tego dzisiejszego przesłania. Dlatego dzisiaj głębiej zaglądniemy do Bożego Słowa, więc uprzejmie proszę o uwagę, posłuchajcie. Przeanalizowałem kawałek życia, rozmyślając o nadziei. I obwieszczę wam, co mnie podniosło, czerpiąc moc, czego rezultatem jest to, że stoję przed wami nieco silniejszy. A nadzieja jest tytułem i zagadnieniem, którym się dzisiaj ponownie zajmiemy. Co to jest nadzieja? Co znaczy? Mam kilka pytań i kilka odpowiedzi, być może kojących. Ale musiałem na wstępie ustalić tezę pójścia razem lub nie pójścia. A dziś idziemy razem, tak? I wymienię kilka rodzajów nadziei z Biblii, z życiowych scen i znaczenie słowa nadzieja ze słownika hebrajskiego na początek. Nadzieja to wprowadzenie, oczekiwanie spełnienia się upragnionej rzeczy, wiara, że to się wydarzy. Osoba, rzecz, działanie, z którą wiążemy te pragnienia. I hebrajska rada na temat nadziei. Nigdy nie trać nadziei z oczu i tego, czego pragniesz. Nawet gdy zdaje się, że cały świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, aby się nie poddać, Piotrze. A z Pisma Świętego między wieloma innymi wersetami 1 Tesaloniczan 1,3 mówi, że pokładamy nadzieję w Jezusie. Z listu do Hebrajczyków 6 rozdział 19 werset, że nadzieja jest dla naszej duszy niczym kotwicą. Niczym kotwicą. 7 rozdział 19 werset. Nadzieją sięgamy poza zasłonę świątyni i poprzez nią zbliżamy się do Boga. Jest nadzieja w naszym powołaniu z listu do Efezjan, nadzieja w Duchu Świętym i zbawieniu z listu do Rzymian. Cierpiący ma prawo mieć niepróżną nadzieję, Psalm 9. Jest nadzieja, która zawodzi z księgi Ezechiela. Może też zniknąć twoja nadzieja jak obłok z księgi Hioba. Ale spokój i ukojenie duszy jedynie znajdziemy tylko we wszechwładnym Bogu, bo On jest Panem wszelkiej nadziei. Psalm 62:2. I w zasadzie mógłby w tym miejscu być doskonały koniec kazania. Ale drodzy, pozwólcie, że powiem dzisiaj dużo więcej. Przeto, jeśli od Niego pochodzi całokształt nadziei, znakiem tego, że nadzieja to nie nasza wyobraźnia. Gdyż nadzieja to coś, czego nie widzimy, a czego w rzeczywistości się spodziewamy doczekać. To też jaka i z czym powiązana jest definicja nadziei. Czy powyższe przykłady, wersety już ściśle ją określiły? Teoretycznie tak. Podczas kiedy w praktyce bywają jeszcze w nas sfery życia lub strefy serca jednak często pozbawione nadziei. No, chyba że się mylę. Bo może uogólniamy to pojęcie kwitując, że no cóż, mamy przecież nadzieję właśnie w powyższych i im podobnych wersetach i już. Ale jaka byłaby jej wartość wówczas? Czy w takim skwitowaniu skorzystamy z sedna nadziei? Cóż, cechę i obrazowe ujęcie najprostszej definicji rodzaju dziś omawianej nadziei można ująć tak. Jak się coś komuś obieca, to mamy, jak ktoś nam coś obieca, to mamy nadzieję, że tego dotrzyma. Choć jakość takiej nadziei zależy od personalnej wiarygodności obiecującego, prawda? A w obietnicach międzyludzkich jest spora różnica. Czasem przepaść, bo ludzie szastają nadzieją bez pokrycia, grając na ludzkich emocjach i uczuciach. A ponadto mamy nadzieję na tak zwane lepsze jutro, mamy nadzieję na to, że będzie lepiej, że poprawi się stan zdrowia, finansów, zachowanie dzieci, szefa i wiele podobnych. Ale Nadzieja w kontekstach biblijnych to często oczekiwanie na coś, co pochodzi od Boga Ojca. To stan wyczekiwania w takiej tkance ufności w trwaniu wiary, zwłaszcza w okolicznościach, które temu zupełnie zaprzeczają. A tymczasem nadziejny przełom latami nie nadchodzi i co wtedy? Co wtedy? Ale my, bracie i siostro, wiemy mimo wszystko i żywimy nadzieję na działanie tego, kto cieszy się opinią kogoś, kto ma siłę zaradzić największej beznadziei, tak? Bo skoro on ożywia umarłe i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia, Rzymian 4,17, werset z tysiąclatki, więc komuś takiemu z urzędu wypada zaufać. Postać autorytatywna, godna zaufania. I z jednej strony jednak życie pokazuje, że często towarzyszy nam powątpiewanie, a z drugiej z uwagi na fakt, że mamy do czynienia o najwyższym autorytecie, stwórcą obietnic, jedynych w swoim rodzaju, powinniśmy bezwzględnie ufać. A jak się ufa, to i oczekuje. Czy można zatem oczekiwać i ufać, nie mając nadziei? Więc roztrząsałem tak, czym charakteryzuje się poprawna nadzieja oparta na Bożych obietnicach. Czym? Czy może niezbyt często jednak wyborem Hagar? A Hagar to niebywałe konsekwencje, osobiste i nie tylko. Ale mnie nurtuje charakter pewnego rodzaju nadziei, a właściwie jego częsty niedosyt. O tej kwestii chcę dzisiaj mówić, poświęcić czas tylko na ten rodzaj nadziei w oparciu o Boże Słowo. Przeczytam kilka wersetów, powiem parę słów o ich kontekście, wzmiankując wartościowe stwierdzenia z tych fragmentów. A wybrałem określenia z wielu wersetów celująco, jak naczynia połączone w taką pełnię. I posłuchajcie teraz skrót naszego dzisiejszego flagowego fragmentu, na którego treści całe opracowanie tego przesłania oparłem. Otóż, jaki jest sens tego rodzaju nadziei, który według mnie jest bezwzględnie w życiu każdego dziecka Bożego niezbędny? I czytałem sobie z Księgi Zachariasza rozdział 9, który polecam wam do analizy jako takie zadanie domowe. Zwłaszcza od 11 do 17 wersetu, ale ja się skupię głównie na jednym wersecie. Cały rozdział ma podtytuł doprawdy groźnie i adekwatnie brzmiący. Wyrocznia Pana. I treść rozdziału jest uwarunkowaną obietnicą albo, albo. Mianowicie mamy tu dwie postawy. I mowa w nim jest o ochronie, o zwycięstwie, oczywiście za pomocą Pana Boga, o łupach i o tych, którym się to należy i tych, uwaga, którym to nie powinno przysługiwać. Znamienne, prawda? Dlaczego? Ponieważ radykalnie twierdzi i wynagradza z nich jedną postawę, werset 12, który mówi: wróćcie do warownego miejsca, czyli do twierdzy. Wygnańcy więźniowie, oczekujący z nadzieją, ufający. Dzisiaj cię o tym zapewniam. Kto? Wszechwładny, wiarygodny Bóg. Ogłasza to autorytet i mówi i zapewnia, że cię nagrodzę w dwójnasób. W dwójnasób. Chciałbym dalszą treścią tego przesłania przemówić, dotrzeć do tych, których nadzieja jest jak wody zawodne, których długie oczekiwanie zwątliło ich serce, oczekiwanie na cud, na przełom, rozwiązanie czy uzdrowienie. Zasadniczo będę mówił i tak do siebie, by nikogo nie urazić. Lecz podobnych do mnie pragnę zabrać w tę podróż, aby odnowić, nabyć, posiąść ponownie nadzieję wbrew nadziei. Znacie Biblię. Wszystko, co między wierszami cytuję, to przecież treści z Pisma Świętego. Lecz rodzi się pytanie, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Taka obietnica, nagrodzę cię w dwójnasób, a tu pojawia się zwątlone moje czy twoje serce. Odpowiedź jest dobitnie jasna, ale w praktyce niełatwa. Natomiast kilka tłumaczeń tego wersetu i różnych przekładów Biblii pozwala i upoważnia mnie w interpretacji przeczytać ten werset tak. Wróćcie do swojego miejsca siły, a zapewniam, spotka was podwójna nagroda. Naszą siłą jest nasz Stwórca i od Niego jesteśmy zupełnie uzależnieni, a zapominamy o tym i zbyt często stanowimy sami o sobie. Więc mówiąc wprost, należy wracać wciąż i wciąż do swojego miejsca siły, czyli Stwórcy, a nagrodzę Cię w dwójnasób. Spotka nas podwójna nagroda, mówi Pan. Wiecie, nie jest dobrze być rzeczami tego świata w jakimkolwiek stopniu zniewolonym czy związanym, ale związanym taką nadzieją, oby na zawsze, tak? Można sobie tego wzajemnie życzyć. I to dlatego choćby, drodzy, ci, którzy żyją siłą nadziei, mają największy wpływ na zmianę nurtujących ich okoliczności oraz ich otoczenie. Lecz ci, co nie mają nadziei, stoją pod ścianą. Werset 12 mówi, do twierdzy ci wy, którzy macie nadzieję, mają ci wracać. Ci, co nie mają, niech nie idą. To jest jakby wymóg. Mamy dwie postawy. Ustaliliśmy na początku, jak mamy nadzieję i wspólny cel, to idziemy razem, a jak nie mamy nadziei, to nie idziemy, bo w jakim celu? Po to, by siać zwątpienie? Poza tym w każdej dziedzinie życia robić coś beznadziejnie jest spisane na niepowodzenie. Nie powinno się nic działać bez nadziei, bo porażka gwarantowana. Logiczne, prawda? Ale do czego zmierzam? Bracie i siostro, w tym fragmencie mamy grono ludzi związanych nadzieją, więźniowie nadziei, w jakiejś twierdzy, a twierdza to warownia, to obiekt, społeczność składająca się w tym przypadku z osób o podobnym nastawieniu nadziei. Ci, którzy macie, to tyczy się tych, co ich siła leży w nadziei tego, co powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Wobec tego taką twierdzą są jak cenne kamienie lud Boży, także w Gorlicach, który chce mieć poznanie i być poznanym oraz budować na sile nadziei. W takiej twierdzy, w twierdzy nadziei, moja siła przelewa się na ciebie, drogi bracie i siostro, i odwrotnie. To jest wzajemne cementowanie i przyrost siły w ciało połączone, a potrójny sznur trudniej jest rozerwać. Jak zachorowała mocno nasza córcia, to poprosiłem zbór o modlitwę. Padłem na kolana, pamiętam, to był czwartek. Wołałem głośno, płakałem, prosiłem. Jak podniosłem głowę i otworzyłem oczy, Wszyscy klęczeli jak jeden mąż. Wołali z połem do Pana. Jaki byłem wdzięczny, dumny wręcz z takiej postawy moich braci i siostry. Dlatego też wspólne oczekiwanie w jednomyślności będzie trwalsze. W wyczekiwaniu na wszelkie obietnice i przełom, choćby dany naszemu zborowi. A biorąc pod uwagę bezsporny fakt, iż nie ma rzeczy dla Boga niemożliwych, to i tu nie ma miejsca dla ludzi, którzy w tej sferze mają nadzieję, a w tej się boją i lękają. To tak jakby według nich to Bóg może, a tego nie. Ich lęk krępuje, ograniczając nadzieję. Bo jak się ma ich postawa w konfrontacji ze słowami w wersetach? 1 Mojżeszowa 18:14, Jeremiasz 32:17 lub Łukasz 1:37, które w podobnym brzmieniu twierdzą, że u Boga nie ma nic niemożliwego. Że u Boga nie ma nic niemożliwego. Zatem ponownie albo, albo. Wiecie, w takiej postawie, powiedziałbym, niedojrzałej postawie, ogranicza nas wówczas pewne piętno. Ktoś powiedział, że łatwiej było wyprowadzić Izrael z Egiptu, aniżeli Egipt z Izraela. Oni nabyli tam 400-letnie ograniczenia, które wlokły się za nimi, a pozbywanie się ich zajęło Panu Bogu 40 lat procesu oczyszczania z ducha niewolnictwa i nie do końca się udało, bowiem wzorowym przykładem do naśladowania zostali jedynie Jozue i Kaleb. A jakim przykładem jesteś ty? Ile trwała twoja niewola? A ile trwa pustynna niedola? Lecz bez względu na wszystko, w tej przestrzeni czasu różnorakiego doświadczenia trzeba się dopatrzyć szczególnej troski Ojca, który jest wielki w radzie i możny w wykonaniu. Dla nich tam i dla nas dziś tutaj. Bo Pan Bóg im gwarantował pełną ochronę i organizował im jakby objazdy przeszkód, w których mogliby polec w walce z wrogiem, na które nie byli mentalnie gotowi, mając jeszcze wciąż ducha z Egiptu. I objazdy trwały te wspomniane 40 lat. Tak. A czy u ciebie, przyjacielu, są objazdy? Ile trwają? U mnie już sporo lat minęło. Kochani, to też nasuwa się kolejne pytanie. Czy nie jesteśmy aby ograniczani podobnym duchem? Przecież Bóg pragnie dać nam daleko więcej niż wybawienie z Egiptu. Albowiem wybawienie z Egiptu to zaledwie początek drogi i nie powinniśmy być związani strachem, jako że strach ograniczy w znacznym stopniu naszą odporność w podróży do celu, do naszej ziemi obiecanej przecież. Czego się boimy? Co stoi na przeszkodzie? Wejść głębiej z wody po kostki, do wody po kolana, po pas, zanurzyć się w pełni. A jaka jest obietnica pełni? Znalazłem przewspaniały, nader wyjątkowy werset. Księga Ezechiela 47:12. Mówi: owoce świeże, niewyczerpalne, na bazie wody ze świątyni, a owoc to pokarm, a liście to lekarstwo. Innymi słowy, wszystko, co najpotrzebniejsze w naszej pielgrzymce. Tejże obietnicy wielce wyjątkowa głębia. A strach nas tej głębi pozbawia, wywłaszcza sobie to swoim danym przez nas samych prawem, bo się lękamy. Wiecie, Strach sam w sobie jest rzeczą naturalną, bo jedynie głupiec się niczego nie boi. Ale współpraca ze strachem to awans straszącego w naszym życiu, a diabeł tę kategorię opanował z wielorakim powodzeniem, zręcznie przydając kłamstwu pozory prawdy, twierdząc, że jest się czego bać i jest się czego lękać. A niestety potomstwem strachu jest beznadzieja i koło się zamyka. Stajemy czasem bezradni, a stojąc często się cofamy i upływa cenny czas. Każdy z nas to na różnym etapie swojego życia przeżył. A tu sedno realnie tkwi w tym, że nie wolno w takim stadium trwać, bo niemożliwe jest, aby Pan Bóg posłał nas na bitwę na pewną śmierć, nie uposażając nas w środki adekwatne do tej bitwy. Tyle, że współpraca ze strachem zaślepia nam te Boże środki i zbyt łatwo się poddajemy, a Bóg z troski, tak, z troski o nas, musi zorganizować kolejny objazd i mijają kolejne lata. Kochani, myślę sobie tak po prostu, że takim ludzkim sposobem i wręcz doskonałym otrząśnięciem się w sytuacji paraliżującej czy straszących nas okoliczności, aby nie pójść na współpracę ze strachem, jest przypomnienie sobie choćby jednego wcześniejszego Bożego działania w naszym życiu. To proste. Każdy je ma, takie czy inne. Bodaj historie sprzed 10 czy 20 lat. Ja pamiętam takie zdarzenia przed laty, jak moja córeczka, przepraszam, nasza córeczka, o której wspomniałem już, leżała w szpitalu w ciężkim stanie, w mgnieniu oka, nad ranem została uzdrowiona. Tak, potrójny sznur trwał w modlitwie i Pan Bóg ją uzdrowił. Ba, podczas mojego snu, bo czuwałem, nie wiem, 8., 10. dzień przy niej non-stop z moją małżonką na zmianę po połowie. Tak, Pan i Bóg Twój jest u Ciebie, On mocarz. Tu pisze, jest u Ciebie, On mocarz, co Ci ocalenie niesie, mówi Sofoniasza 3,17. Z synkiem, jak wiecie, dzięki łasce Bożej, mieliśmy podobny cud pod naszym dachem. Właśnie takie fakty pomagają odzyskać siłę nadziei. Bo coś, co kiedyś zadziałało, nie było wynikiem braku nadziei i stało się za pomocą siły. Czyli, wspominając ów fakt, wzbudzi to w nas ponownie nadzieję. Czyż nie tak? To po pierwsze. A po drugie, również mamy takie skłonności. I często modlimy się o przywrócenie czegoś, co było naszym przysmakiem, sentyment do tego, co straciliśmy w Egipcie. Tęsknimy za tym, jak oni wtedy za czosnkiem. A to może mieć opłakane konsekwencje. Lub błędem jest też tendencja, wola, a wiem coś o tym, że wołamy tylko o wielkie drzewo, a nie widzimy, że poprzedza to wielkie drzewo jego mały owoc. Od razu czekamy tylko na wielkie drzewo, nie zdając sobie sprawy, że na naszą modlitwę o to wielkie drzewo Bóg odpowiada już małymi owocami, by zbadać serce, na czym ono jest skoncentrowane. Bo przecie jeśli w małym nie będziemy wierni, nie powierzy nam przenigdy dużego. To oczywiste. Przeto uświadommy sobie, proszę siebie i was, że przecież ten mały owoc jest zwiastunem, z którego natury rzeczy powstaje każde duże drzewo. Wszakże zbyt często nie mamy tej świadomości, że Bóg nie uczyni nic, co by nas zabiło lub wyrządziło trwałą krzywdę, jeśli oczywiście jesteśmy wierni. A duże drzewo bez obycia się z jego małymi owocami mogłoby nas po prostu przywalić. Czy to nie jest życiowa prawda? Chcemy tego? Poza tym Bóg również nie jest po to, aby nas wciąż zadowalać. Idziemy przez pustynię w celu, by po zdanych egzaminach zwyciężać i Boga zadowalać naszą coraz lepszą postawą na Jego chwałę. Po to jest ta szkoła trudu. Zwróćcie uwagę, że zostaliśmy wypuszczeni na wolność za cenę krwi przymierza. Z cysterny bez wody, mówi werset 11 z naszego flagowego fragmentu dziś. Bezwodna cysterna to Egipt i posucha. My przecież jednoznacznie wyszliśmy stamtąd. A woda? Woda to życie we wszystkich wątkach egzystencji. Śpiewamy taką pieśń: każdy spragniony i słaby dziś, niech przyjdzie do źródła. Każdy. Każdy, ale nie ty. Tak ci mówi diabeł? Mnie już tak mówi 30 lat. Wszyscy, ale nie ty. Nie słuchaj tego. Podążaj prostą drogą naprzód, do obietnicy, do owoców ze źródła na bazie wody ze świątyni, jak wyżej cytowałem z księgi Ezechiela. I kontynuując, Jezus także podaje przykłady o wodzie życia, którą jest On sam, o źródłach, o podlewaniu. Wobec tego podlej tym duchem pamięć o działaniu Bożym w twoim życiu choćby sprzed 30 lat. Nawet w ten czas, gdy objazdy Ojca wątlą twoje serce. I zauważ w końcu małe owoce tego wielkiego drzewa, o które się modlisz. A w konsekwencji rozpoznania całokształtu intencji Ojca, nawet tracąc wszystko, możesz otrzymać dwa razy większe drzewo. Hiob otrzymał dwa razy więcej, świątynia została dwa razy większa odbudowana i werset 12 mówi: oddam ci w dwójnasób, jeśli wrócisz do źródła siły tejże nadziei. Oto koncepcja biblijna. A nasza koncepcja? Cóż, wybory należą do nas, do naszej danej nam przez Boga własnej woli. Bo w gruncie rzeczy, jeśli do straty mamy właściwą postawę, On może oddać i oddaje w dwójnasób. Ale czy jesteśmy w stanie stwierdzić: Pan dał, Pan wziął? Jeśli tak, to może nas to postawić w pozycji odnowy w dwójnasób. Nie chcę powiedzieć, że powinniśmy mieć wyłącznie taką postawę, że jak coś tracimy, dobrze, tak czy tak, jak moja postawa będzie właściwa i odpowiednia, otrzymam dwa razy więcej. Ale jednak ma się coś na rzeczy, bo głównie idzie o postawę ufności, wiary i nadziei w jednym, że Bóg nam na pierwszy rzut oka coś odbiera, aby patrzeć, jak reaguje nasze serce, na ile jesteśmy przywiązani do płytkiej małości. A przecież to, co dziś wydaje się twoją stratą, jutro może się okazać zyskiem. Z tą różnicą, że jak wątpimy i mamy zbyt częsty deficyt tej nadziei, że Bóg już nic nie może, a bywa i tak, to możemy pozostać w beznadziei. Ponieważ zwątpienie nie jest nagradzane. Aczkolwiek z autopsji wiem, że to trudne. Tak, bardzo. Bo patrząc na skalę strat, można nabawić się owszem i strachu oraz beznadziei. Coś z małżonką moglibyśmy o tym powiedzieć. Moglibyśmy sporo. Oczywiście nie my jedyni. Jednakowoż ustaliliśmy już, że jest nadzieja. Jesteśmy wyprowadzeni z cysterny bez wody do życia żyznego, a źródłem jest Wszechmogący Pan. Zreflektujmy się. Czyli z pozycji w imię stop. Jestem już pod innymi rządami, w drodze do Eden i to musi czemuś służyć. No chyba nie wyłącznie na moją stratę, lecz z pewnością ukryta jest w tym jakaś wielowątkowa, osobista, wewnętrzna korzyść. I to bez względu na to, jak zgoła katastrofalnie wygląda moje obecne położenie. Przecież akurat ta sytuacja nie wypadła Bogu poza Jego kontrolę. Znakiem tego, że to jakiś kolejny objazd. Oby. Cóż, wprawdzie nie zdałem testu teraz, ale nabyłem cenne doświadczenie i chwała Bogu za to. Za co? Za ochronę. I nie pójdę już na skróty. Dlatego Bożemu dziecku analiza autobiografii i reinterpretacja okoliczności powoduje nadzieję. Bo wiem, komu zaufałem i nie zawiodę się. Kochani, nie omieszkam jeszcze w skrócie wskazać, jakie są obietnice poniżej w Księdze Zachariasza w 9 rozdziale zapisane. Oczywiście do tych, co mają postawę nadziei. Same wspaniałości. O mocy Pana w huraganach i zwycięstwie Boga. Mówię o tym fragmencie od 11 do 17. Myślisz, że ten, co włada huraganami, nie jest w stanie ci pomóc i rozwiązać twojego problemu? Poniżej. Ochrona od Pana. Mówiliśmy już o niej. Dalej o zdeptaniu wrogów, o ziarnie, czyli Bożym Słowie. Uczynię z ciebie mocarza, wątpiący słabe łóżku. Mocarza. Napoiłem łuk Judy i strzałem Efraima. Znaczenie Juda to chwała. Efraim, siła, owocność, rozwój. I ostatecznie mowa o pełnym zwycięstwie i o tym, że tacy mający siłę w nadziei będą błyszczeć jak klejnoty diademu. Och, cóż za błogostan błyszczeć nad krajem jak klejnoty diademu. O, jak będzie dobrze i pięknie, mówi werset 17. Inny przykład, jak dobry i uroczy będzie ten kraj. Więc mówiąc lokalnie, jak uroczo będzie w Gorlicach, jak grupa żywych kamieni tej samej nadziei będzie błyszczeć jak klejnoty diademu nad miastem. Ale aby tak cudownie się stało, musimy według instrukcji wersetu wyjść z posuchy niewiary w nadzieję, która daje i jest motorem siły nie naszej, ale tego, który ożywia umarłe i to, co nie istnieje, powołuje do istnienia. A Stwórca, Bóg nasz, powinien być sztandarową inspiracją do nadziei i pierwszym impulsem, bo w życiu nic nie jest pewne, oprócz Boga, Stwórcy. Nic. Na tym etapie teraz taka sroga przestroga. Mamy taką przypadłość, nie wszyscy. I uzurpujemy sobie predyspozycję do wiedzy, co w danej chwili byłoby dla nas najwłaściwsze. Proszę, nie bądźmy lepsi w tej wiedzy, co dla nas jest korzystniejsze. I nasze przekonanie o tym nie może i nie powinno górować. Gdyż to taki często, że tak powiem, i duchowy przerost mięśni. Dlaczego? Biblia nam to wyjaśnia. Serce człowieka planuje jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Tu nic nie pisze w przypowieściach Salomona 16:9, że w tym samym kierunku zgodnie z planem człowieka. Nie. Wszak Boże myśli i drogi to doprawdy nie nasze myśli i drogi. Dajmy Bogu czas na wzrost i pochylmy się nad malutkimi owocami drzewa. Raz, drugi, piąty, dwudziesty. A doświadczymy więcej. A potem wszechwładny Pan Bóg połączy Judę z Efraimem, czyli chwałę z siłą. Lecz najpierw chwała, potem siła, działanie i siła, ponieważ chwała jest miejscem, gdzie odnajdujemy moc nadziei, bo nie koncentrujemy się na zwątpieniu, ale na Bogu i to staje się źródłem siły, nieprawdaż? Po czym Boża obecność przywraca siłę nadziei i wiary. Z pewnością Boża obecność przywraca siłę nadziei i wiary. W takiej postawie przejawia się już zdanie egzaminu dojrzałości, że nie jesteśmy w stanie już przyjąć innej postawy niż ta właściwa. W takim przypadku nie będzie już potrzebny kolejny objazd dopuszczonej w danej chwili przeszkody, dlatego że ją przezwyciężyliśmy. Wobec czego, zbliżając się już do końca, z tej mojej byłej bezsilności powstał obecny kamyczek. Kamyczek nadziei, czego rezultatem jest owe przesłanie i powiedziałem, co powiedziałem. A reasumując, twierdzę, że dopuszczone doświadczenia oraz wszelkie góry przeszkód, czy to Himalaje, czy Góry Świętokrzyskie, z którymi musimy się zmierzyć, ich wszelkie przeciwności często sprawiają, iż bez względu na wynik stajemy się silniejsi. A to, co dziś wydaje się naszą stratą, jutro może się okazać zyskiem. Pragnąłem bardzo, tak, bardzo, rzucić tę kotwicę z listu do Hebrajczyków jako takie koło ratunkowe, jako taki sposób zmiany kursu w kierunku powrotu siły nadziei. Być może jeszcze dla kogoś z was tutaj. A bilansując fragment z 9 rozdziału Księgi Zachariasza, w zestawieniu różnych wersetów z Bożego Słowa dążyłem, chcąc zwięźle wyciągnąć wnioski z tej jednej lichej postawy. I życzeniem mojego serca było zbliżyć się do Pana, sięgając siłą nadziei poza zasłonę świątyni. Oraz starałem się transparentnie, na miarę moich możliwości, wskazać tę różnicę. Różnicę w postawach. W postawach i pomiędzy zbudować pomost mocy. Pomost mocy. Od długie czekanie wątli serce człowieka do wiem, komu zaufałem, czyli wiem, w kim pokładam nadzieję i nie zawiodę się. Ale żeby tak się stało, nabywamy próg odporności na beznadzieję i poprzez to wspominamy coś z przeszłości, gdzie Bóg okazał nam w cudowny sposób łaskę. Ponieważ jakiekolwiek działanie Boga uświadamia nam Jego obecność w naszym życiu. Po czym w nadziei nieustanne wyczekiwanie Bożej obecności i potrzeba podtrzymywania takiego stanu wyczekiwania, osiągając tym rzeczywistość zwycięstwa. By, spójrzcie, by tym kamieniom z siłą nadziei, to jest zwycięzcom, wszelkie łupy lojalnie przysługiwały, czyli wszelkie dary błogosławieństwa oraz rozwiązania. A zwycięstwo przychodzi do tych, którzy panują nad emocjami, dostrzegając małe owoce, potrafią ograniczyć swój strach i ufając, stoją mocno w czasie przyszłym i w czasie przeszłym na obietnicach biblijnych, które są aktualne i dziś. A tym samym nie współdziałamy ze strachem, który pokazuje, zwłaszcza w doświadczeniach, obecne niemożliwości i w nieprzychylnych okolicznościach, choćby w najgorszym naszym położeniu, nie współdziałamy ze strachem. Lecz w okolicznościach złych, mając ochronę Pana, pierwsza reakcja to oddanie Bogu chwały. Po czym obecność Boża zmienia okoliczności. A niemożliwe jest, by ich nie zmieniła, co w konsekwencji posłuży naszemu rozwojowi wiary w odzyskaniu siły nadziei i ostatecznie zwycięstwa wyłącznie w Bogu, aby świecić w Nim, dla Niego, aby błyszczeć nad krajem, to tak globalniej, a lokalnie błyszczeć nad Gorlicami jak klejnot diademu z wersetu 16. Dlatego jednak na wszelki wypadek wołam do źródła siły, do Stwórcy i wzywam Pana godnego chwały. On mnie wyzwoli od wszelkiej niemocy. I tylko wtedy ziści się ostatni 17 werset omawianego fragmentu. Amen.
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 Niech was wszechmogący Pan Bóg błogosławi w każdej dziedzinie życia. Dziękuję za uwagę.